Wuchu na świat dziś Magda Bębenek, podróżniczka, autorka, współprowadząca projekt internetowy Las w Nas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim powstał projekt Las w Nas, były Hawaje w twoim życiu. I jak to się stało, że trafiłaś w tę piękną część świata?
Tak, no były Hawaje i było bardzo wiele innych podróży, ale rzeczywiście z tych wszystkich podróży Hawaje najbardziej mnie na to Podlasie i do projektu Las w Nas zaprowadziły. Jak trafiłam na Hawaje? Zobaczyłam filmik z dziewczyną, którą się zachwyciłam. Modelką, filmowcem, surferką, która podróżowała po świecie i z pomocą wolontariuszy kreciła różne filmy. Przygodowo podróżnicze, ale z zacięciem właśnie ekologicznym, czyli jakby pokazującym różne praktyki, szczególnie różnych narodów, które no, my gdzieś tam nazywamy rdzennymi, żeby tym zainteresować młodą publikę amerykańską. No i ja się tym zupełnie zachwyciłam i w którymś momencie dotarłam do jednego z jej filmików, w którym ona opowiadała o tym, jak była wychowywana. Była wychowywana przez rodziców, podróżników, joginów, fotografów, przewodników turystycznych, którzy ją po całym świecie obwozili, od kiedy ona miała dosłownie kilka miesięcy, aż tam 20 chyba kilka, czy 30 kilka lat temu kupili ziemię na Hawajach i własnoręcznie zaczęli budować dom. I ja zobaczyłam ten dom, posłuchałam o rodzicach Alison, o samej Alison i tak sobie pomyślałam, ale super by było kiedyś z tymi ludźmi spędzić trochę czasu i pouczyć się od nich. No i rzeczywiście dosłownie z 2 tygodnie później przyszła gdzieś informacja, że poszukują wolontariuszy do swojego ośrodka, który teraz w tym własnoręcznie zbudowanym domu na Hawajach prowadzą. Wtedy to nie było możliwe, ale z ówczesnym chłopakiem usiedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, kiedy moglibyśmy wyjechać na te Hawaje, no i ustaliliśmy, że za rok. I że rzeczywiście ja po pół roku wysłałam do nich maila z tytułem Wasi nowi wolontariusze. No i tak od słowa do słowa, po 2 rozmowach na Skype'ie w grudniu 2014 roku lądowaliśmy na Hawajach i spędziliśmy tam 5 miesięcy.
Jak się przygotowywałaś do tej wyprawy? Oprócz tego spontanicznego maila, że zapowiedziałaś swoją wizytę?
Zdecydowanie szukaliśmy biletu, chociaż tutaj akurat mieliśmy no szczęście i nieszczęście. Szczęście, no bo oczywiście wylecieliśmy na piękne Hawaje, tak jak sobie wymarzyliśmy, ale nieszczęście, ponieważ chyba tydzień czy dwa po tym, jak kupiliśmy bilety, była promocja lotnicza i z Pragi za 1700 zł w 2 strony. Można było na Hawaje dolecieć, no nasze bilety były dużo droższe i też kupowaliśmy bilet tylko w 1 stronę, ponieważ tak naprawdę nie wiedzieliśmy
na ile tam lecimy.
Na ile tam lecimy, ale także gdzie potem z tych Hawajów będziemy dalej się udawać, czy z powrotem do Polski, czy gdzieś do Azji, czy do Australii. Także to był taki otwarty temat. O Hawajach coś tam gdzieś słyszałam, jak każdy. Zazwyczaj w takim kontekście rajskich wysp, wymarzonego życia i czego
cudownego
tam nie
wypoczynku.
Jeszcze. Dokładnie. Ale gdzieś, nie pamiętam dokładnie w jaki sposób i kiedy, ale zaczęłam docierać do zupełnie innych informacji na temat Hawajów. Takich Hawajów rdzennych, czyli etniczności hawajskiej, a nie amerykańskiej, która tam od 200 lat te Hawaje tak naprawdę okupuje. Bo jak się później zaczęłam dowiadywać w świetle prawa międzynarodowego, Hawaje są nielegalnie okupowane przez Stany Zjednoczone. To jest nadal Królestwo Hawajów, które w XIX wieku zostało po prostu obalone przewrotem zbrojnym przez głównie grupę plantatorów, potomków misjonarzy amerykańskich, którzy dotarli na Hawaje z początkiem XIX wieku. No i rzeczywiście na Hawajach jest bardzo wiele ruchów społecznych, politycznych, ekologicznych, ponieważ no, ten amerykański sen i amerykański styl życia no, bardzo często, co zapewne już gdzieś tam wiemy, stoi w sprzeczności z poszanowaniem środowiska naturalnego, do takiego całościowego spojrzenia na to, co robimy i jakie konsekwencje mają nasze działania. I rzeczywiście przed wyjazdem na Hawaje już wiedziałam, że no z tą historią i z tą sytuacją na Hawajach to wcale nie jest tak różowo, ale nie znałam tak naprawdę żadnych dat, nie znałam żadnych słów w języku hawajskim, nie znałam żadnych postaci historycznych, do których na pewno można było dotrzeć, tylko ja po prostu no, jakby nie dotarłam do tego wcześniej, więc też nie znalazłam tyle rzeczy. Ale jak tylko wylądowałam na Hawajach, to chwilę później zapisałam się do biblioteki lokalnej, wypożyczałam po kolei wszystkie książki z działu no, tak zwanego Hawajana, tak, czyli te, z tymi hawajskimi książkami, ale co ważniejsze, starałam się w jakiś sposób dotrzeć do lokalnej społeczności, żeby od nich się czegoś dowiadywać, co nie było łatwe o tyle, że ja, niekoniecznie oni, ja miałam bardzo dużą świadomość swojego koloru skóry i tego, że no, jak się na mnie patrzy, to można założyć, że jestem Amerykanką, czyli no, w pewien sposób okupantem. I to oczywiście nie jest tak, że wszyscy Hawajczycy tak samo podchodzą do tej sprawy, bo są, ponieważ są Hawajczycy, którzy nie mają żadnych aspiracji, tak, niepodległościowych. Jakby są totalnie zamerykanizowani, czują się częścią Stanów, więc też nie chciałabym zarysować takiego znowu obrazu w drugą stronę, tak, że wszyscy Hawajczycy się czują uciemiężeni, ale jest taka grupa coraz głośniejsza, coraz liczniejsza, która rzeczywiście zaczyna się edukować na temat swojej sytuacji politycznej i historycznej, ponieważ prawda jest taka, że jeszcze pokolenie moich rodziców było na Hawajach uczone zafałszowanej wersji historii i po prostu bardzo wielu Hawajczyków nie znało i pewnie do tej pory nie zna bardzo wielu zdarzeń
z przeszłości,
z takiego szerszego kontekstu historyczno-polityczno-społecznego, w którym są.
Promocyjny bilet kosztował 1700 w obie strony. To ile wy zapłaciliście za bilet w jedną stronę?
Nie pamiętam dokładnie, to było coś między 3 a 3,5 tysiąca.
A ile pieniędzy trzeba wziąć ze sobą na taką wyprawę?
No to wszystko zależy, ale jeśli chodzi o Hawaje, to będzie zdecydowanie więcej niż większość miejsc na świecie. Hawaje są bardzo drogim miejscem. U nas te koszty były o tyle obniżone, że my byliśmy wolontariuszami, więc jakby w zamian za naszą pomoc w ośrodku, która głównie polegała na tym, żeby przygotowywać posiłki dla grup, w zamian za to my mieliśmy darmowe zakwaterowanie w malutkiej chatce zbitej z bambusa albo tropiki. No i mieliśmy wyżywienie i czasem mogliśmy też korzystać z samochodu. Dla nas tutaj to utrzymanie było dużo niższe, ale wiadomo, że jak jedziemy jako turyści, no to już są zupełnie inne warunki. Ja byłam na Hawajach przełom 2014-2015 roku, no to pamiętam, że nie wiem, gałka lodów kosztowała $5. Pizza około $30. To już są takie ceny zdecydowanie wyższe i rzeczywiście w ogóle w kontekście Stanów Hawaje są najdroższym stanem, jeśli chodzi na przykład o koszt wynajęcia domu czy mieszkania.
Wylatywałaś z Warszawy?
Warszawa, Londyn, Los Angeles i potem po jakichś tam dwóch dniach San Francisco. Akurat wtedy leciliśmy do Honolulu na wyspie Oahu, no czyli to takie najbardziej chyba znane miejsce, tam gdzie jest plaża Waikiki, gdzie te wszystkie filmy, seriale są kręcone. I tam rzeczywiście chyba przez 6 dni, coś koło tygodnia, nie pamiętam teraz dokładnie, bawiliśmy się w turystów, wynajęliśmy sobie Mustanga i wszystkie takie turystyczne rzeczy odhaczyliśmy, a potem po około tygodniu poleciliśmy już na wyspę Hawaii, czyli tą dużą wyspę. Tam można polecieć do miejscowości Kailua-Kona albo do Hilo po drugiej stronie wyspy. My akurat leciliśmy do Kailua-Kona, ponieważ godzinę na południe od tego miasta była malutka zatoczka Hookena, w której potem mieszkaliśmy.
Pamiętasz pierwsze wrażenia po wyjściu z samolotu?
Gorąco. Parno, jak to w tropikach. Wesoło. Na pewno też taki stereotypowy obrazek hawajski, czyli te wieńce z kwiatów, czyli lei tak zwane, które miały tam bardzo, zresztą nadal mają bardzo ważną rolę społeczną na Hawajach, no ale też są taką wizytówką, więc jak tam się przylatuje, no to rzeczywiście tam tymi wieńcami grupy turystów się wita, czy jakichś oficjeli. Zresztą mówię, no to do dzisiaj zostało, jak na przykład chodziłam na spotkania lokalnej społeczności, to mówcy na początku dostawali właśnie lei, czyli ten wieniec, tam jest w ogóle cała etykieta z tym związana, tancerki tańczą hula, tańc hawajski, który też do nas dociera w bardzo takiej zamerykanizowanej, uproszczonej wersji, to też obwieszone tymi kwiatami, więc to pamiętam. A tak to szczerze mówiąc, nie za wiele. Pamiętam emocje, pamiętam jakieś rozmowy, które coś zmieniły. Oczywiście pamiętam jakieś piękne miejsca, do których dotarliśmy, ale zdecydowanie bardziej już teraz, przynajmniej po tylu latach, operuję bardziej na zdarzeniach, które miały duży wpływ na moje życie, niż już koniecznie na takich szczegółach dotyczących takich wspomnień typowo turystycznych.
Wynajęliście Mustanga i w jaki sposób stworzyliście tę mapę miejsc, do których chcieliście trafić?
Po prostu dookoła. Jak było, jest małą wyspą. W ogóle wyspy hawajskie nie są za duże, więc to bardzo łatwo obejrzeć. A akurat z tym Mustangiem, to trochę pół żartem, pół serio, to było jakieś tam spełnienie marzenia podróżniczego o trochę luksusowych Hawajach. Ale prawda jest taka, że na Oahu jest o tyle fajnie, że tam jest sieć autobusów lokalnych i one nie jeżdżą zbyt często. W ogóle w Stanach transport publiczny jest w opłakanym stanie, ale na Oahu rzeczywiście za bardzo niewielkie pieniądze, bo to dosłownie było może z $1.5, $2. Można przejechać z jednej części wyspy na drugą do takich właśnie najbardziej charakterystycznych miejsc, jakiejś zatoki, na North Shore, czyli na północne wybrzeże, które jest znowu najbardziej znane z surfingu, z przeróżnych konkursów surfingowych i tam są też świetne warunki do surfingu, ale dla zaawansowanych surferów. I w ten sposób po prostu można pojechać dookoła, no i tak samo my po prostu turystycznie z miejsca do miejsca, część autobusami, a część samochodem zwiedziliśmy.
To były głównie punkty widokowe? Tak, wiem,
to w dużej części to były punkty widokowe, piękne jakieś zatoczki, plaże, las tropikalny, tak, taki równikowy, gęsty, zielony, pachnący ciężarem powietrze niemalże. O cudownych dźwiękach, które zagłuszają tak naprawdę wszystko, ale to też były, nie wiem, chociażby świątynie japońskie, ponieważ szczególnie na Oahu jest ogromna mniejszość japońska. To jest w ogóle niesamowite. Ja studiowałam japonistykę, nigdy nie byłam w Japonii, ale chodząc po Honolulu, ja się czułam, jakbym była w Japonii, bo ja tam dosłownie chwilami więcej słyszałam języka japońskiego niż angielskiego. Włącznie z tym, że w Honolulu jest całe ogromne centrum handlowe, tylko japońskie, gdzie można w jenach płacić. Napisy na ulicach są po japońsku, gdzieś tam przy Waikiki. To jest zresztą ciekawe, bo jak już wiedziałam, że lecę na Hawaje, mam takiego znajomego Hawajczyka, który mieszka w Pradze czeskiej. I kiedyś rozmawiałam z nim, on mówi, o, tam jest takie centrum handlowe, musisz tam pójść, tam jest bufet, jest jakby taka część food court, tak? Czyli no, taka część jedzeniowa, powiedzmy,
gdzie można coś zjeść
w centrum handlowym. I rzeczywiście to był jeden z pierwszych przystanków, więc też się śmiałam, jak te kropki w podróży, jak się niesamowicie łączą, tam ludzie gdzieś poznani wiele lat wcześniej, gdzieś nas doprowadzają, także tutaj też nie było inaczej. I rzeczywiście, no na przykład właśnie ta piękna świątynia japońska, czy chociażby te plaże North Shore, gdzie rzeczywiście po prostu tłumy fotografów z ogromnymi obiektywami długimi, obserwujący surferów, bo akurat trafiliśmy w trakcie jakiegoś turnieju surferskiego, ale to też są inne widoki. Jak się jedzie z miejsca do miejsca, z turystycznego miejsca do turystycznego miejsca, no to się mija różne osady, które są trochę dalej od głównej drogi i na przykład się widuje plakaty z dykty, powiedzmy, gdzie są napisy Keep the country country, czyli zostawcie wieś wsią. No i tutaj znowu, jeżeli ktoś jakby nie ma kontekstu historyczno-politycznego, no to nie będzie za bardzo wiedział, o co chodzi, ale bardzo często piękne tereny, które kiedyś były chociażby pulami uprawnymi, nadal by mogły być, są wykorzystywane pod nowe pola golfowe, co oczywiście zabija lokalny ekosystem, po raz kolejny pozbawia lokalną ludność dostępu do pewnych terenów. Pamiętam, że były przeróżne kontrowersje, że nie wiem, chciano budować nowe supermarkety czy hotele w miejscach, gdzie były stare miejsca pochówku Hawajczyków, więc tam jest bardzo dużo jeszcze takich napięć, gdzie po prostu brak świadomości i szacunku do lokalnej kultury i szanowania praw lokalnej ludności, mimo że nawet w ramach tej nielegalnej okupacji, o której nikt nie mówi, nikt nie wie, w prawie stanowym, w konstytucji stanowej rzeczywiście Hawajczycy mają zagwarantowaną prawną ochronę ich prawa do wyznania, do miejsc kultu. No ale wiadomo, że prawa sobie, a jakby duże projekty komercyjne sobie, więc rzeczywiście Hawajczycy tam bardzo często muszą się z tym mierzyć. No i mówię, jak przyjeżdżamy na chwilę na wakacje, to tam nie widzimy. Jedziemy do hotelu, widzimy piękną plażę, polecimy na jakąś inną wyspę, bo tam jest kilka wysp, na które można pojechać, one są przepiękne wszystkie. Mamy te nasze rajskie wakacje, wejdziemy sobie na wulkan na wyspie Big Island, czyli ten Hawaii, na której ja mieszkałam, tam jest jakby zrobiona z trzech głównych wulkanów, stworzona ta wyspa, bo w ogóle Hawaje są archipelagiem wulkanicznym. No i będziemy się zachwycać, jak tam jest cudownie. Pójdziemy jeszcze na jakiś pokaz hula albo w hotelu nam zorganizują. Będziemy mieli obraz pięknych rajskich Hawajów, no, a nie dotrzemy bardzo często do rzeczywistości osób, które tam mieszkają. I to już nawet nie mówię tylko o Hawajczykach, bo tak jak mówię, jest to naprawdę drogie miejsce do życia. No a zarobki w Stanach, wbrew temu też, co nam się bardzo często powtarza, bo gdzieś tam jeszcze pokutuje u nas ten obraz właśnie Stanów jako takiej krainy mlekiem i miodem płynącej. Oczywiście są ludzie, którzy sobie świetnie radzą, ale zdecydowana większość ludzi naprawdę nie ma aż takiej różowej sytuacji finansowej, jakby się to nam mogło wydawać właśnie przez seriale, Hollywood i te sprawy.
Mieliście czas na to, że zachodzicie na plażę, siadacie i po prostu leniuchujecie?
Mieszkałam w takiej maluteńkiej zatoczce, gdzie było dosłownie kilka domów. My byliśmy chyba, jeżeli nie jedynymi obcokrajowcami i to włączam w to amerykańskich właścicieli tego ośrodka. Większość domów to chyba, z tego co pamiętam, byli sami Hawajczycy. I to było przy malutkiej zatoczce z plażą. Do zatoczki prawie, że codziennie rano, bo tam byliśmy zimą, przypływały delfiny, więc jak się o 7 rano wyszło na plażę, to się widziało, czy chwilę przed 7, jak one tam jeszcze skaczą, wirują, a potem już zaczynały spać, więc po prostu z góry na dół pływały w całej grupie, odpoczywając. Więc no, to było praktycznie jedyne, co było do roboty, po sobie czytaniem książek, siedzeniem przed komputerem, no i pomocą w tym ośrodku, więc tego było bardzo dużo. Tak, więc tak naprawdę to były takie bardzo spokojne dni. Ja naprawdę spędziłam pół roku praktycznie w otwartej przestrzeni, ponieważ nawet jeżeli my byliśmy w budynkach, to nie były za bardzo budynki w naszym rozumieniu, ponieważ mówię, no co najmniej połowa wysokości ściany to była albo moskitiera, albo jej brak w przypadku naszego domku, w którym i tak nie mogliśmy w ciągu dnia siedzieć, bo tam było tyle komarów, więc przez 5 miesięcy cały czas tylko dźwięk fal oceanu, jak szczególnie przez pewne miesiące te zimowe pierwsze słyszeliśmy taki ogromny łomot, to od razu się leciało i patrzyło się na horyzont oceanu, bo wiadomo było, że któryś wieloryb właśnie przywalił ogonem, ponieważ akurat dom leżał na trasie migracyjnej zimowej wielorybów, więc albo staraliśmy się gdzieś tam ten ogon jeszcze dostrzec, albo fontannę powietrza wydychanego. Czasem rzeczywiście tam udało nam się zobaczyć i wieloryba, choć to już dużo rzadziej. No i tak sobie ten czas leniwie płynął, chwilami zbyt leniwie dla mnie i rzeczywiście w pewnym momencie zaczęło mi aż uwierać to małe miejsce. No ale czasem braliśmy samochód i z innymi wolontariuszami, ponieważ tam nas była cała grupa. Robiliśmy sobie właśnie takie wycieczki krajoznawcze. Później też zaczęliśmy jeździć z moim ówczesnym chłopakiem na takie spotkania społeczności lokalnej. I na pierwszym z nich dowiedziałam się o wielkim ruchu społeczno-ekologiczno-politycznym, który właśnie przybierał na sile na Hawajach i chodziło o obronę wulkanu Mauna Kea. Mauna Kea, co ciekawe, jest najwyższą górą świata. My znamy Mount Everest i rzeczywiście Mount Everest, ale od poziomu morza. A Mauna Kea jest potężną górą wulkaniczną, która właśnie mierzona od podstawy swojej na dnie oceanu po szczyt, ona tam powyżej poziomu morza to ma 4000, chyba 100 zaś koło tego, no trochę ponad 4000. Na jej szczycie bardzo często jest śnieg, coś czego też byśmy nie kojarzyli z Hawajami, ale tam panuje klimat subalpejski, bardzo delikatny klimat. No i legalnie czy nielegalnie, tutaj właśnie są różne zdania, ale od lat 60. zaczęto tam stawiać teleskopy, całe środowisko astronomiczne, ponieważ rzeczywiście jest to miejsce niezwykle korzystne, jeśli chodzi o obserwację nieba po tej części kuli ziemskiej. Tylko jest taki mały problem, że Mauna Kea jest najświętszą górą Hawajczyków i jedną z takich najświętszych gór w ogóle całej Polinezji. No i miejscem modlitw, miejscem, gdzie mieszkają bogowie dla tych ludzi. Ich mity, ich wierzenia, ich bogowie są tak samo prawdziwi i ważni jak dla nas ci tutejsi. Ale jako, że to my jesteśmy tą kulturą dominującą, no to oczywiście nam jest dużo łatwiej odrzucić ich wierzenia jako tam właśnie bajeczki, równocześnie zachowując naszą wiarę. Jakby niestety bardzo często nie mamy tego szacunku, którego wymagamy dla naszych wierzeń, no nie dajemy innym. No i rzeczywiście tam powstało bodajże 13 różnych teleskopów i od kilku lat jest plan budowy 30-metrowego teleskopu, który będzie widoczny tam z ponad 40% całej wyspy, gdzie trzeba będzie zdetonować 2 piętra skały, żeby zrobić fundamenty. Potężne zagrożenie, wiadomo, że to są też odpady radioaktywne i wiadomo, że oczywiście ludzie robią wszystko, by temu zapobiec, ale jesteśmy tylko ludźmi i nasze maszyny są tylko maszynami i budowle tylko budowlami, więc wiadomo, że tam dochodzi do jakichś tam zanieczyszczeń, może niekoniecznie tymi najgorszymi odpadami, ale to się dzieje. A Mauna Kea to również źródło wody pitnej. Tam jest takie małe źródełko, ale jeziorko, które zresztą jest świętym miejscem dla Hawajczyków. I w ogóle kulturowo Hawajczycy nie mieli w ogóle wstępu na tym wulkan. W sensie tam nikt nie wchodził poza najwyższymi, poza wodzami najwyższymi, czyli no jakby królami późniejszymi i jakimiś najwyższej rangi, byśmy powiedzieli kapłanami, to tam nikt nie wchodził. Właśnie chociażby przez to, że to jest bardzo delikatny ekosystem.
Jacy są Hawajczycy?
Pytanie, jacy są Hawajczycy, to trochę pytanie, jacy są Polacy.
Ciężko. Nie da się jednoznacznie.
Nie da, ale myślę, że jest coś takiego jak typ wyspiarski człowieka, na które wyspy, a szczególnie właśnie w takich ciepłych klimatach, no bo też umówmy się, wyspiarze, Islandczycy czy Farerowie to są zupełnie inni wyspiarze niż, nie wiem, Grecy czy właśnie Hawajczycy, tak? No więc tak, tutaj też trzeba zrobić to rozróżnienie.
Że klimat ma wpływ.
Ale zdecydowanie, ogromny. Klimat ma ogromny wpływ na to, jak żyjemy, jak podchodzimy do pracy, do odpoczynku, do naszego jakiegoś usposobienia. Hawajczycy uważają, że środowisko naturalne, klimat, otoczenie, zwierzęta, roślinność współtworzą kulturę człowieka razem z tym człowiekiem, że właśnie dźwięki, które mamy w języku, w jakiś sposób odwzorowują te dźwięki, w których żyjemy. Zresztą ponoć jest gdzieś taka teoria, że Polacy mają ten taki szeleszczący trochę język właśnie przez ten dźwięk liści na wietrze. I oczywiście niektórzy teraz to usłyszą i sobie powiedzą nawiedzone to wszystko i jakby być może jest to jakby doszukiwanie się zbyt wielu rzeczy, ale do mnie to gdzieś jakoś przemawia. I rzeczywiście no, te dźwięki języka hawajskiego są na przykład zupełnie inne dźwięki niż w naszym języku. Tamten klimat jest zupełnie inny. Gdzieś sobie jakoś zrozumiałam, może to prawda, może nie, no ale wyobraźmy sobie, mieszkamy na malutkim archipelagu wysepek wulkanicznym pośrodku oceanu. Bo trzeba wiedzieć wszystkim, że Hawaje no, leżą kilka tysięcy kilometrów od najbliższego lądu. Przez bardzo długi czas po tej migracji Polinezyjczyków, którzy prawdopodobnie z okolic Tahiti dostali się na Hawaje i jakby stworzyli tą społeczność hawajską, obecną etniczność, to oni za bardzo nie mieli kontaktu na szerszą skalę z nikim. No więc musieli być samowystarczalni. A jeżeli żyjesz pośrodku oceanu, na małej wulkanicznej wysepce, masz bardzo skończony zasób zasobów. I jeżeli je wykorzystasz, no to game over po wszystkim. Tak? Więc gdzieś moje rozumienie, wytłumaczenie dla pewnych rzeczy jest takie, no, że dużym czynnikiem dojścia do pewnego zrównoważenia i tego rzeczywiście mocnego współżycia ze środowiskiem jest to, że po prostu nie było innej opcji, ponieważ gdyby Hawajczycy nie wykształcili sobie prawdziwie zrównoważonych praktyk, no to by wyczerpali wszystko, co dawało im życie. No, czyli doprowadziliby do własnej zagłady, do czegoś, co można by powiedzieć, że w różnym stopniu my gdzieś teraz kolektywnie idziemy. Bo właśnie zapomnieliśmy o bardzo, bardzo wielu rzeczach i one już nie są w żaden sposób jakby z przodu naszego myślenia o życiu, o biznesie, o konsumpcji.
Masz taki swój ulubiony mit hawajski?
Nie. I też dlatego, że ja nie znam tej mitologii aż tak dobrze. To są po prostu rzeczy, które mnie fascynują, które poznałam i które poznaję od tamtego czasu. A rzeczywiście to, co niesamowicie do mnie przemówiło, to jest kilka takich elementów. Po pierwsze, w pieśni o powstaniu Kumulipo jest powiedziane, że życie na ziemi wzięło się z polipu. Czyli coś, co nasza nauka obecnie, stosunkowo niedawno, potwierdza. No a to jest coś, co jest przekazywane już z dawien dawna. I też jest taka historia, mogę tutaj coś przekręcić, ja bardzo bym nie chciała, ale z grubsza, tak jak ja to zapamiętałam, chodziło o to, że jakby nasze dusze przyszły z gwiazd. To też w pewien sposób, jak sobie spojrzymy na to, z czego my jesteśmy zbudowani, no to gwiezdny pył, prawda, ten samorozwojowy, ale taka jest też prawda, że jakby z tych cząsteczek jesteśmy zbudowani. I te dusze, które przychodziły, potrzebowały przewodników, więc wysłano takie najmądrzejsze i nie wszystkie z nich powróciły, a te, które pozostały, zostały pod postacią wielorybów. I rzeczywiście wieloryby są tutaj takimi bardzo, bardzo szanowanymi zwierzętami. W ogóle jakby ten związek Hawajczyków też ze zwierzętami jest bardzo widoczny w tym, że każda jakby rodzina ma tak zwany, nie wiem, czy to można by nazwać bóstwem rodowym, czy jakimś takim duchem rodowym. No i jakby to są czy płaszczka, czy rekin, czy żółw i to rzeczywiście jest przekazywane dalej, jest to widoczne w tatuażach. Kojarzymy te tak zwane tatuaże tribalowe, tak? Czyli właśnie takie różne wzory ala polinezyjskie, które no, na Hawajach nadal mają bardzo duże znaczenie i to rzeczywiście z pokolenia na pokolenie są przekazywane pewne symbole, które gdzieś tam przynajmniej część Hawajczyków, którzy praktykują takie rzeczy, umieszcza na swoim ciele i to są właśnie jakby symbolizuje linię przodków i też w pewien sposób pomaga nadać ton temu, jak należy się zachowywać, temu, z czego czerpiemy. To akurat nie jest mit i to też nie jest koniecznie koncepcja hawajska, ale na Hawajach się z tym spotkałam i to jest rzeczywiście coś, co zostało ze mną najbardziej, myślę, i co bardzo zmieniło mój sposób funkcjonowania i jako jednostki, czyli jako konsumenta, ale też jako twórcy, czyli jako osoby, która coś pisze, nagrywa, prowadzi jakieś warsztaty. To jest koncepcja 7 pokoleń. Chociaż właśnie z tego, co się ostatnio próbowałam dowiedzieć, to na Hawajach to chyba nie funkcjonowało jako od 7 pokoleń, tylko bodajże od 3 albo 4. Jakby to 7 nie było takie ważne. To jest znowu z jakichś narodów północnoamerykańskich, rdzennych. Ale koncepcja 7 pokoleń zakłada to, że patrzymy o mądrość do 7 pokoleń wstecz, patrzymy, jaka mądrość do nas przeszła, co działało. I podejmując obecnie decyzje, szczególnie decyzje, które mają duże znaczenie dla ekosystemu, dla tego, jak nasze społeczności działają, dla tego, jakie struktury sobie budujemy, jaki wpływ to będzie miało na świat naszego siódmego pokolenia. I to jest dla mnie niesamowita definicja zrównoważenia. My teraz w dobie tak zwanego greenwashingu, czyli zielonego prania mózgu, tak? Czyli wszystko to zielone jest nagle eko. Każda firma chce być eko. Wszystko jest zrównoważonym rozwojem, a tak naprawdę najczęściej to są tylko działania marketingowe i bardzo powierzchowne, które nie mają wiele wspólnego z takim gruntownym przemyśleniem struktur, w których żyjemy i tego, co jest rzeczywiście potrzebne, żeby doszło do zrównoważenia. Dla mnie w tym świecie właśnie koncepcja siedmiu pokoleń jest cudownym takim kompasem, wyznacznikiem tego, że żeby się zatrzymać, zastanowić, czego my chcemy dla tego świata, w którym żyjemy, no i czy to, jak teraz funkcjonujemy, wspiera ten świat i jaki świat buduje dla kolejnych pokoleń. No i też cudowną tutaj taką łamigłówką trochę jest to, że my jesteśmy czyimś siódmym pokoleniem, czyli my jesteśmy spełnieniem snów naszych pra. I tak naprawdę, gdybyśmy się nad tym zastanowili, to tak, no bo przecież gdyby zapytać poprzednie pokolenia, jeszcze te żyjące poprzednie pokolenia, czego one sobie życzyły, no to przecież poziom komfortu, który my teraz mamy, oczywiście jest mnóstwo osób, również w Polsce, które mają bardzo ciężką sytuację. Ale mimo wszystko kolektywny poziom komfortu, w którym my żyjemy, jest nieporównywalny do czegokolwiek, co było wcześniej. Ja na przykład prowadzę warsztaty dla kobiet. Nazwałam to w kręgu siedmiu pokoleń. To są takie trzydniowe warsztaty, gdzie przechodzimy przez różne koncepcje. Ja się tutaj bardzo swoimi doświadczeniami hawajskimi posiłkuję. Gdzie właśnie przy jednym z warsztatów któryś dziewczyn zaczęły sobie nagle zdawać sprawę. Moja babcia marzyła o tym i o tym. I ja dokładnie teraz tak żyję. A dla niej to było niemożliwe. Więc my jesteśmy siódmym pokoleniem czyimś, ale jesteśmy też pierwszym czyimś pokoleniem, ale jesteśmy też czwartym pokoleniem, więc mamy jakby tę pochodnię, którą powinniśmy nieść dalej. Co jest niesamowite, że człowiek na tym zastanowi w takim oderwaniu od jakichś metafizycznych, superduchowych rzeczy, ale w takim bardzo praktycznym podejściu do tego, jak wygląda świat i co my rzeczywiście chcemy przekazać dalej. No to dla mnie to jest naprawdę niezwykle taka żyzna koncepcja, która bardzo kieruje tym, w jaki sposób ja się teraz staram poruszać po świecie. Hawajczycy niemalże zatracili swój język, swoje wierzenia, swoje tradycje i w latach 70. wraz z nasileniem się różnych ruchów, między innymi ekologicznych, w obronie wyspy Kahoolawe, która tam była bombardowana, a kiedyś była sanktuarium fauny i flory i też miejscem, gdzie jeszcze z dawien dawna Hawajczycy uczyli się tradycyjnej sztuki nawigacji. Też odbudowano replikę czółna, którym prawdopodobnie Hawajczycy przypłynęli pierwszy raz na Hawaje. No i postanowiono tym czółnem popłynąć z powrotem, czyli udowodnić, że taka podróż byłaby możliwa. No tylko zaczął się problem, ponieważ nie znaleziono na Hawajach nikogo, kto by miał jeszcze tę wiedzę tradycyjnej nawigacji poprzez obserwację chmur, gwiazd, fal, ryb, innych zwierząt. I gdzieś tam znaleziono nawigatora, który zgodził się przekazać tę swoją wiedzę dalej. Rzeczywiście wypłynęli, to czółno dopłynęło tam, gdzie miało dopłynąć i to był jeden z takich potężnych momentów zrywu i właśnie takiego zorganizowania się wobec tego sukcesu, który wpisał się w coś, co teraz się nazywa renesansem hawajskim, który właśnie od lat 70. ma miejsce. Teraz już można się uczyć hawajskiego w szkołach. Mało tego, są już szkoły, gdzie uczy się po hawajsku, gdzie też hawajskie praktyki i wartości są wpisywane w program nauczania, więc na przykład dzieciaki uczą się hula regularnie, mają zajęcia z jakiegoś hawajskiego rzemiosła. Teraz rzeczywiście gdzieś to zaczyna przybierać na sile, jak zresztą w bardzo wielu miejscach widzimy teraz renesans pewnych wartości, pewnych tradycji, które niemalże zostały już wyplenione. No a teraz gdzieś te nowe pokolenia, mając już świadomość jednak tej całej spuścizny ogromnej, którą jednak odziedziczyły po swoich przodkach, są w stanie na podstawie tego, ale także już oczywiście tej zachodniej wiedzy, jakby zachodniej myśli, są w stanie budować nową jakość, tak, dla siebie, dla swoich bliskich i nie tylko, no bo to też chodzi o to, żeby przekazywać dalej te dobre praktyki, a starać się wyzbywać tych złych, no bo tych też nigdzie nie brakuje.
W jaki sposób Hawaje doprowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz?
Czyli właśnie jak z Hawajów wylądowałam w polskim lesie. Prawda jest taka, że ja nasłuchawszy się na Hawajach o ziemi przodków, o połączeniu, o tym miejscu, z którego wychodzimy, o tej ziemi, która nas zrodziła, czyli o takich rzeczach, które jak gdzieś przeczuwałam, że mi pewnych rzeczy brakuje, pewnych elementów w moim światopoglądzie, jakby w tym, jak ja się odnajduję we wszystkim, ale moje ramy kulturowe kulturowe mi tego nie przekazały. To, czego, do czego ja tutaj dotarłam w Polsce, to czym ja zostałam ukształtowana. I rzeczywiście ja po raz pierwszy na Hawajach, to była pierwsza podróż, w trakcie której ja zaczęłam tęsknić za Polską. I to było dla mnie zupełnie niezrozumiałe. I jak wróciłam z tych Hawajów, przyjechałam do Polski raz, że szok kulturowy był potężny. Po tych 5 miesiącach oceanu i śpiewu ptaków wylądować tutaj, to no, rzeczywiście było chyba jeden z największych szoków kulturowych, który przeżyłam. Ja spędziłam wtedy trochę czasu moich rodziców na działce, gdzie chodziłam po łąkach, na posaka, wianki, plotłam, nie wiadomo co. I wtedy rzeczywiście po raz pierwszy też poczułam, że bym chciała mieć bazę w Polsce. Po tych Hawajach, nasiąknięta tym, co obserwowałam u Hawajczyków, poczułam, że chciałabym być tutaj i jak się tak zapytałam siebie, gdzie by to miało być, to pomyślałam na północny wschód od Warszawy, gdzieś w lesie, najlepiej koło rzeki. Ja z Podlasiem nie miałam żadnych związków, jakby bardzo rzadko tutaj bywałam. No i 3 lata po powrocie z Hawajów wylądowałam na Podlasiu, w domu, w lesie, nad rzeką. Jeszcze nie jest to jakby stały układ w żaden sposób. W zeszłym roku pierwszy raz i to miał być ostatni raz, bo przyjechaliśmy tylko na 7 miesięcy, ale tak nam się spodobało, że w tym roku wróciliśmy ponownie na kolejny dłuższy czas. Zobaczymy, co będzie dalej. Więc to jest no właśnie na takiej emocjonalnej sferze. Na Hawajach dużo bardziej aktywowała się we mnie ta świadomość i potrzeba bycia bliżej natury. Ona już we mnie była i ja rzeczywiście podróżując po świecie bywałam w przeróżnych miejscach, również takich bardziej odludnych i pięknych przyrodniczo i te miejsca zawsze mnie zachwycały, ale jakby wtedy właśnie ta szeroko rozumiana ekologia i szeroko rozumiane życie blisko natury, bo to nie tylko chodzi o to, żeby często chodzić do lasu, ale też nie wiem, czym ja się otaczam w domu, w jakie ubrania się ubieram, jakie rzeczy konsumuję, w jaki sposób, jakie jedzenie konsumuję. To dla mnie jest taki właśnie szeroki kontekst ekologii i życia blisko natury. I rzeczywiście w trakcie tego pobytu na Hawajach te aspekty zaczęły wychodzić na pierwszy plan mojego życia. I teraz rzeczywiście, no to już też to są takie ćwiczenia, które ja robię, rozmawiamy o wartościach na przykład. No i najczęściej jak się pytamy o nasze wartości, no to naszą wartością, nie wiem, będzie szczerość, przyjaźń, będą takie rzeczy, które są związane z doświadczeniem ludzkim i najczęściej są zawężone do świata ludzi. Jakby no, dla mnie wartością jest świeże powietrze, zdrowa gleba, czysta woda, sprawiedliwość społeczna, czyli takie rzeczy, które gdzieś kiedyś się przebijały, ale to nie było jakby aż tak ważne, żebym drastycznie, czy nawet nie tyle drastycznie, co sukcesywnie i skutecznie inaczej budowała swoje życie. A teraz tak jest. Więc w taki sposób z Hawajów na Podlasie do lasu.
Będąc na Hawajach, udało ci się posmakować kuchni hawajskiej?
Tego akurat było bardzo mało, ponieważ większość posiłków, które ja spożywałam, no to były posiłki, które my sami przygotowaliśmy w tym ośrodku, ponieważ naprawdę mój pobyt był bardzo osadzony w tamtym miejscu. To było po prostu przeniesienie się tam. I no, kuchnia hawajska obecnie to jest tak naprawdę kuchnia bardzo wymieszana. Ogromne wpływy chińskie, japońskie, amerykańskie, filipińskie, ponieważ od kiedy zaczęto zakładać plantacje trzciny cukrowej, a Hawajczycy no, nie chcieli w okropnych warunkach pracować całymi dniami na plantacjach trzciny cukrowej, no bo i dlaczego, skoro wszystko mieli z oceanu i z upraw swoich i z lasu. No więc zaczęto sprowadzać pracowników. Najpierw z Chin, potem z Japonii, z Filipin, wysp portugalskich, z Puerto Rico. Także teraz to jest taka potężna mieszanka. I zresztą w ogóle rdzennych Hawajczyków, no, czegoś co byśmy nazwali czystej krwi, chociaż Hawajczycy sami nie robią tego rozróżnienia, no ale takich, którzy rzeczywiście mają tylko hawajskie korzenie, to już jest malutko. I jakby przewidywania są takie, że chyba do połowy naszego stulecia jakby już nie będzie etniczności hawajskiej, tak? Bo ona już jest tak pomieszana właśnie z tymi wszystkimi i oczywiście z jakby przybyszami ze Stanów, z Europy, tak? Więc to jest wielka mieszanka. To, co bardzo mi się kojarzy z Hawajami, no to jest na pewno takie danie, które każdy może gdzieś tam dostać, czyli to jest poke, czyli to jest taka porcja ryżu i na tym ogromna porcja surowej ryby w jakichś tam zaprawach. Ja akurat nie jem mięsa, więc takie rzeczy jak szarpana wieprzowina chyba, pulled pork, to też jest takie bardzo popularne i rzeczywiście no, tradycyjnie się tam piekło te zwierzęta właśnie na luau. A, poi, no oczywiście, poi, czyli ubite bulwy rośliny taro, znaczy roślina jest kalo, liście, a ta bulwa nazywa się taro i to rzeczywiście jest taka podstawa tak jak dla nas były ziemniaki, tak, czy w różnych miejscach jest ryż, no to rzeczywiście dla Hawajczyków to jest poi. chociaż obcokrajowcom to chyba tak różnie smakuje. I przyznam szczerze, że tutaj akurat ja miałam to bardziej doświadczenie nasze ośrodkowe, a jeżeli doświadczenie z hawajskim jedzeniem, no to rzeczywiście w trakcie tych spotkań dla jakiejś społeczności, no przy czym ja bardzo wielu z tych rzeczy nie jem.
Jeśli ktoś byłby ciekaw twojej aktywności teraz, to gdzie cię szukać?
Jeśli chodzi o moje teksty, książki, warsztaty, różne projekty, to jest strona magdabebenek.pl, czyli magdabebenek bez polskiego znaku.pl. Obecnie najbardziej aktywnie działamy z Piotkiem na Instagramie i tutaj nas można znaleźć pisując Las w Nas. No a wszystkie takie działalności związane z Las w Nas, czyli filmy, które kręcimy, wywiady, których udzielamy, teksty, które piszemy właśnie w kontekście Las w Nas, takim typowo już leśno-przyrodniczo-edukacyjnym, można by nazwać, są na stronie lasvnas.com. Czyli mamy magdabembenek.pl, lasvnas.com, no i na Instagram zapraszam Las w Nas. Prowadzimy tam poważnego, niepoważnego chwilami vloga na stories i wrzucamy regularnie zdjęcia, gdzie dzielimy się różnymi leśnymi ciekawostkami. Poza tą aktywnością internetową jeździmy również na pokazy po szkołach, po bibliotekach. Także gdyby ktoś się chciał z nami spotkać na żywo, no to zapraszamy. Na stronie Las w Nas są namiary mailowe. Chętnie przyjedziemy, opowiemy czy o tym, co teraz robimy, czy podróżach, a tych podróży też jest kilka. Antarktyka, Sudan, Ameryka Południowa. Także zapraszamy i mam nadzieję do zobaczenia w internecie czy na żywo.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.